o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże, witam Państwa. Kolejne porady zdrowotne i po raz kolejny jest ze mną Magdalena Przybyłowska, magister dietetyki.
Witam Państwa, witam.
Tak. Drodzy Państwo, grudzień to taki czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, rodzi się dzieciątko. No i my nasz program troszeczkę też tak dostosujemy, oczywiście korzystając z wiedzy dietetyka. Magda, chciałabym, żebyśmy dzisiaj przekazały słuchaczom informacje na temat odżywiania w okresie ciąży i karmienia. Nie wiem, czy zaczniemy od tego mitu, że kobieta w okresie ciąży, kiedy ma w swoim łonie dzieciątko, ma jeść za dwóch? Zacznijmy
nie,
od tego.
Nie za dwóch, ale dla dwóch.
Dla dwóch, dla proszę dwóch. Państwa.
Tak, ten mit rzeczywiście był taki dość jeszcze niedawno bardzo popularny, natomiast już powoli jest ta wiedza coraz większa. Przede wszystkim ważne jest zdrowie i kobiety, i dzieciątka, natomiast dziecko sobie poradzi i sobie weźmie, co tam potrzebne, natomiast mama musi zadbać o siebie, bo później konsekwencje niesiemy przez całe życie. Więc jeżeli zbyt mocno ograniczamy swoją dietę, to nie jest to korzystne, natomiast też zbyt mocno dajemy sobie przyzwolenie na wszystko, bo musimy jeść, bo właśnie jesteśmy w tym szczególnym okresie, też nie jest dobre dla nas. Dlatego też zwracam uwagę, żeby ten sposób żywienia był bardzo podobny do tego, który był wcześniej, jeżeli był prawidłowy. Natomiast jeżeli był nieprawidłowy, to jest szansa na to, żeby go w tym czasie troszkę może podreperować, zmienić właśnie z korzyścią dla mamy i dla dziecka. Taka kobieta przede wszystkim powinna na początku, w pierwszym trymestrze dbać o to, że kaloryczność powinna być taka sama, jaka była. Nie musimy zwiększać nic w jedzeniu, tylko zjadać tyle, ile potrzebujemy na naszą masę ciała. Natomiast w drugim trymestrze ta kaloryczność się troszkę zwiększa, o tam 300 około kalorii, czyli tak naprawdę dochodzi nam może jedna mała przekąska w ciągu dnia. W trzecim trymestrze zwiększa się ona do około 450 kilokalorii, czyli to jest taki, można powiedzieć, dodatkowy szósty posiłek naszego dnia.
Co szczególnie zwrócić uwagę, proszę?
W takim okresie zwracamy uwagę na to, żeby było dostęp do witamin, składników mineralnych, czyli musi być to dieta bogata w warzywa i owoce, również w produkty pochodzenia mleczne, głównie fermentowane, czyli jogurty, kefiry, maślanki, bardziej niż samo w sobie mleko. Dodatkowo zwracamy uwagę na to, żeby zjadać mięso, produkty mięsne, ale nie codziennie musimy zjadać duże ilości mięsa. Możemy też to zamieniać na ryby, na jaja, właśnie na produkty strączkowe. Zwracamy uwagę na te dobre tłuszcze w diecie, czyli właśnie oleje, ryby, to są te kwasy omega-3, szczególnie w oleju lnianym i w orzechach włoskich i właśnie w rybach tłustych morskich, jak łosoś, makrela, śledź, tuńczyk. Tylko, że zwracamy uwagę na metale ciężkie, bo ryby jednak kumulują, więc tych ryb też nie jedzmy codziennie i bardziej w wersji takiej pieczonej, parowanej niż w wersji puszkowanej, ponieważ właśnie tam jest to główne zagrożenie dla nas. Zwróćmy uwagę na płyny w diecie, żeby głównie to była woda, ponieważ płód jest, głównie składa się z wody, więc nasze wody płodowe, wszystko jakby te ilości wody są zwiększone. Dlatego też musimy pić duże ilości płynów w ciągu dnia, szczególnie wodę. Jeżeli chodzi o kawę, to z kawy raczej rezygnujemy. Jeżeli ktoś jest bardzo uzależniony, to tam taka dawka kofeiny dozwolenia to jest maksymalnie 200 miligramów na dzień, czyli to jest taka mała, lekka filiżanka kawy, ale ogólnie nie zalecam, żeby tą kawę pić, bo mimo wszystko jest to kofeina, która przechodzi w jakimś stopniu tutaj dzieciątka. Zwróćmy uwagę także na to, żeby było jak najmniej tych cukrów prostych, czyli nie objadajmy się tymi słodyczami, bo właśnie takie mogą być skoki też hormonalne i to często nas do tego zachęca, że bardziej, żeby zjeść posiłek pełnowartościowy niż słodki. Jeżeli słodki, to żebyśmy też nie zaniedbali, że tylko jemy słodycze, bo nie mamy czasu przygotować sobie posiłek. Zwrócić uwagę na to, żeby nie jeść surowych jaj, ponieważ może być zakażenie salmonellą. Niepasteryzowanych produktów mlecznych, na przykład takie mleko bezpośrednio od krowy, czy jakieś sery niepasteryzowane, ponieważ też jest możliwe zakażenie listerią. Ryb, takich surowych ryb, czyli takie sushi surowe, nie jest dobre dla nas. Tatar, mięso surowe, też nie jest dobre. Tiramisu na bazie tutaj właśnie surowego jajka, też nie jest dobre. Kogiel, mogiel, też na ten czas unikamy takich produktów. Unikamy alkoholu, palenia papierosów. Jest to element bardzo ważny, żeby w ogóle tego nie było w naszym stylu życia. Zwracamy uwagę też na produkty zbożowe, które powinny być pełnoziarniste, bardziej razowe, żeby były odpowiednie ilości właśnie błonnika w diecie i witamin z grupy B. Oprócz tego nie eksperymentujemy, programujemy nasze dzieciątko naszymi smakami, bo jakby smaki dziecko już poznaje w wodach płodowych, więc jeżeli jemy dużo słodyczy, no to te wody płodowe są słodkie, więc słodki smak dziecko już będzie znało. Dlatego też dbając na przyszłość o już swoje dzieci, już teraz powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby tego cukru było jak najmniej.
Czy pracując w swoim zawodzie dużo kobiet w okresie ciąży zwraca się do dietetyka? Czy tak niekoniecznie?
Niekoniecznie dużo, aczkolwiek jest kilka przypadków wtedy, kiedy występuje cukrzyca ciążowa, kiedy występują problemy z wątrobą. To w takich momentach przychodzą osoby do dietetyka. Natomiast teraz są te szkoły rodzenia, gdzie jest też wiedza przekazywana dotycząca żywienia w tym okresie i później po ciąży, więc tam też te zajęcia edukacyjne są. I jest też bardzo dużo poradników dotyczących żywienia kobiet w ciąży, dlatego też ta wiedza niekoniecznie musi być bezpośrednio od dietetyka.
Tak, jednak funkcjonowanie szkoły rodzenia jest takie ważne, bo pomaga tym kobietom, tu już nie mówię tylko o sposobie odżywiania, ale w ogóle przygotowuje do tego macierzyństwa, do opieki nad noworodkiem i to takie jest fajne, że nie tylko mamę przygotowuje, ale przygotowuje całą rodzinę, rodziców i ci tatusiowie się bardzo włączają tą opiekę nad dziećmi, uczestniczą w porodach, to wszystko jest taki element, który taki jest bardzo prorodzinny i ja osobiście to jakby oceniam tak bardzo dobrze. Jeszcze chciałam zapytać ciebie o żelazo, bo słyszy się nieraz na początku, że ta hemoglobina jest troszeczkę za niska i lekarze suplementują, to podają żelazo, czy w zastrzykach nawet, tak? I co jest źródłem żelaza, żeby tutaj też o to zadbać.
W diecie źródłem żelaza głównie są produkty pochodzenia mięsnego. Najwięcej tam jest żelaza, natomiast roślinne też mają, tylko że gorzej przyswajalne. Tutaj się zaleca mięso czerwone, które ma najwięcej żelaza, ale niestety pod względem ilości tłuszczu, kalorii, cholesterolu nie zaleca się też dużych ilości. Czy na przykład wątróbka, takie rzeczy też się nie zaleca ze względu na duże ilości witaminy A. I witamina A w nadmiarze jest toksyczna dla płodu, dlatego też nadmiar takich produktów w diecie w tym okresie nie byłby dobry. Ale jajka, żółtko jaja ma duże ilości żelaza, więc jajo jak najbardziej jako to źródło białka dobrej jakości mogłoby się pojawiać. Warto też łączyć produkty tam, gdzie jest mięso, produkty mięsne, łączyć je z witaminą C, czyli na przykład z natką pietruszki, z papryką, z jakimś warzywem, które jest bogate w witaminę C i w ten sposób zwiększamy wchłanialność tego żelaza. Można również spróbować tutaj dodawać do diety jakieś, ale małe ilości buraków, tylko właśnie, żeby też nie przesadzać, że tylko pijemy sok z buraka właśnie, bo też jest nadmiar nie jest korzystny dla dzieciątka. Także zwróćmy uwagę przede wszystkim na łączeniu. Ja bym tutaj na tym się głównie skupiła, bo nie zawsze ta dieta jesteśmy w stanie ją uzupełnić w 100% o to żelazo. Ale też teraz dodatkowo warto zwrócić uwagę na kwas foliowy. Bo kwas foliowy i przed ciążą jest ważny i w czasie pierwszych dwóch trymestrów, szczególnie kiedy jest rozwój cewy nerwowej. Dlatego też zaleca się suplementację tym kwasem foliowym. Naturalnie on występuje w zielonych częściach roślin, czyli wszelkiego rodzaju sałaty, liście szpinaku, produkty typu właśnie pietruszka, nać. To są właśnie produkty tego kwasu foliowego, który powinien się pojawiać w naszej diecie. I też kwasy te te DHA, czyli te kwasy pochodzące z omega-3, one też są ważne w rozwoju mózgu i wzroku u dzieci i one właśnie występują w oleju lnianym, w orzechach włoskich, w tłustych rybach morskich, dlatego też warto je dodawać. Czasami też się zaleca suplementację zewnętrzną tymi kwasami właśnie DHA na ten okres.
Tak mi się skojarzyło, bo już kiedyś o tym dawno mówiłam na antenie, że orzech ma kształt półkul mózgowych, prawda?
Tak.
I te bruzdy są i ma wpływ na rozwój mózgu, na pracę mózgu, jak to natura sama układa pewne rzeczy. Też przypomniałam sobie, że kiedyś Państwu mówiłam o tej zielonej pietruszce, którą trzeba zachować na zimę. A więc i zieloną pietruszkę, i różne inne zielone części warzyw można zachować na zimę, bo widzimy, jakie to jest ogromne bogactwo. Także proszę, zadbajmy o to. po okresie ciąży, Magda, no rodzi się dzieciątko i karmienie piersią. Jak coś tu się zmienia, odżywianie, na co tu zwróciłabyś uwagę?
Jeżeli chodzi o to żywienie po ciąży i w czasie karmienia, jest też dużo mitu na ten temat. Najnowsza wiedza mówi, że dieta mamy nie wpływa na
jakość pokarmu?
Znaczy jakość będzie wpływała, jednak
tak.
Nie wpływa na to, co dzieje się na kolki u dzieci.
Aha. To chciałaś powiedzieć.
Na kolki
tak,
u dzieci.
Dobrze.
Czyli, że my musimy jeść tylko i wyłącznie bardzo mało i chudo, bo tak to nasze dzieciątko no, będzie płakało ze względu na te kolki. Kolki są związane z niedorozwojem jeszcze układu pokarmowego u dziecka, w związku z tym jest to element, który niestety będzie dotykał praktycznie większości noworodków i
niemowlaków. Czyli kolki, jeśli mają być, to będą.
Tak, w związku z tym...
Pocieszające, przepraszam, że ci wchodzę w słowo. No.
Niektóre mamy zauważają, że po jakichś produktach, których nie jadły w czasie ciąży, a na przykład zaczęły jeść w czasie karmienia piersią, że na przykład dziecko się inaczej zachowuje, bo smak mleka może się zmienić. Na przykład pod wpływem brokuła nie jedliśmy, a na przykład zaczynamy jeść, dziecko nie zna tego smaku i ten smak mleka po smak będzie wyczuwało i może być to dla niego obcy smak i może gdzieś jakiś mieć grymas w związku z tym. Natomiast mleko, proszę Państwa, tworzy się z krwi matki, a nie z tego, co z żołądka. Czyli zanim my strawimy i zanim to przejdzie do naszej krwi, te wszystkie makro, mikroelementy, to co ma być w krwi i dojdzie to do pokarmu, który przekształca się później w pokarm, to no, nie jesteśmy w stanie przekazać tych, nie wiem, wzdęć naszych w krwi. W naszej krwi nie płyną te bąbelki, które w naszych jelitach są. Więc taka jest najnowsza wiedza, ale niektóre mamy zauważają, że niektóre produkty rzeczywiście dziecko może mieć jakiś grymas. Natomiast nasza dieta może wpływać, jeżeli dziecko, u dziecka występuje alergia, to może być tak, że niektóre produkty musimy wykluczyć, ponieważ widzimy zmiany na przykład skórne czy biegunki i nieraz to są produkty mleczne, które niestety trzeba ze swojej diety na ten czas wykluczyć. Natomiast zachęcam do karmienia piersią, naturalnego karmienia, ponieważ jest to najlepszy okres czasu, kiedy dostajemy wszystkie przeciwciała, które takie programowanie odporności naszego organizmu.
Właśnie, tu jest budowanie odporności u dzieciątka.
Tak, to jest ten moment. Więc dajmy co najlepsze możemy dać. Mleko matki, nawet jeżeli my będziemy się głodzić, będzie ten skład zachowywało taki, żeby dziecko było odżywione. Więc to my sobie zrobimy krzywdę, jeżeli nie będziemy jeść odpowiednich produktów. Więc ta dieta powinna być dietą zdrowego człowieka. Kaloryczność powinna być podwyższona mimo wszystko, bo jest to duży wydatek energetyczny dla kobiety. Ta kobieta też będzie szybciej chudła, dochodziła do siebie bardziej fizjologicznie i sprawniej. Dlatego też zachęcam przez pół roku na pewno karmić piersią, później podczas uzupełniania diety dziecka od 6 miesiąca też karmić nawet i do roku, niektórzy nawet i dłużej. Te rekomendacje są minimum do roku, żeby o to dbać. Również zwracam uwagę na to, żeby nie ograniczać się żeby nie była ta dieta jałowa, czyli tylko i wyłącznie gotowana. Jeżeli to był poród cesarski, to na początku ta dieta lekkostrawna może być pomocna, żeby organizm się skupił na regeneracji po cesarskim cięciu, niż na trawieniu, więc wtedy jak najbardziej takie bardziej gotowane rzeczy. Natomiast jeżeli kobieta rodziła naturalnie, jest sprawna, te pokarmy powinny być tak naprawdę dietą zdrowego człowieka i nie musimy bardzo ograniczać tutaj potraw, produktów, które dłużej się trawią.
Myślę, że te żywieniowe sprawy chyba mniej więcej wszystkie, czy mniej, czy więcej wszystkie?
Tak, można powiedzieć, że taki schemat działania.
Tak. A co jeszcze należałoby dodać?
Zwracam uwagę też na aktywność fizyczną w czasie i ciąży, i po ciąży. Kobiety, które mogą, nie mają przeciwwskazań lekarskich do aktywności, warto, żebyście zadbały o to. Są różnego rodzaju ćwiczenia dostosowane dla kobiet w ciąży. Często nazywają się jako aktywne 9 miesięcy na przykład, czy jakiś taki projekt właśnie przy szkole rodzenia.
Właśnie chciałam powiedzieć, że szkoła rodzenia chyba ma tutaj taką ofertę gimnastyczną, tak to nazwijmy,
też, ćwiczeniową. Też, jak najbardziej, natomiast w klubach fitness też się pojawiają takie oferty. W związku z tym to są ćwiczenia dostosowane i często prowadzą je kobiety, które same też były w ciąży, czy są w ciąży i te ćwiczenia rzeczywiście są bezpieczne i nie mamy się czego obawiać. Natomiast po ciąży też ten okres regeneracji, jeżeli już minie, czyli ten połóg, warto powrócić i już sobie powolutku zacząć nawet i chodzić na takie same zajęcia po to, żeby przystosować organizm do powrotu do formy sprzed ciąży.
To dobra wiadomość, że kluby fitness też wychodzą naprzeciw takim oczekiwaniom, takim potrzebom. Proszę Państwa, to jakby pierwszy temat, jaki był zaplanowany na grudzień. Jeszcze zostało nam troszkę czasu i chcielibyśmy, jak prawie co roku, powiedzieć coś o świętach, o jedzeniu w okresie świąt. Bardzo proszę.
Czas świąteczny, urozmaicony pod względem siedzenia przy stole, spotkań rodzinnych. Ten czas wykorzystajmy przede wszystkim na relacje, a nie na jedzenie.
Miejmy przede wszystkim taką nadzieję, że spotkamy się razem przy stole wigilijnym, rodzinnie.
Tym bardziej będzie to taki czas, mam nadzieję, właśnie radosny. Przede wszystkim w żywieniu zwróćmy uwagę na to, żebyśmy stali czasem od stołu, żebyśmy te potrawy nie przygotowywali ich nadmiernej ilości, tylko takiej, żeby starczyło nam na ten okres świąteczny.
To ja po kolei może wymienię. Śledzie, jak tutaj można przygotować, żeby nie było tak bardzo kalorycznie, żeby nie było tak...
Na przykład śledzie możemy zamienić śmietanę na jogurt i będzie to już element, który powoduje, że będziemy mieć mniej kalorii, a jak najbardziej śledziowa sałatka będzie dobra.
Dobrze, zupa grzybowa czy jakaś inna zupa, bo różnie jest w domach, ale bardzo taka popularna jest jednak zupa grzybowa.
No tutaj też ten element zagęszczania zupy, czyli bardziej może bez śmietany, bardziej może na jogurcie, może bardziej na...
Albo chudsza śmietana.
Tak, tak może, albo zmniejszona ilość tłuszczu w śmietanie, może bardziej bez mąki, bardziej może otręby zmielić na przykład bardziej niż mąka sama w sobie.
Makaron tak nie rozgotowywać?
Na przykład, tak. Też jak najbardziej.
Przygotowanie ryby, karpia.
Ryba bardziej pieczona niż smażona, czyli ta panierka tutaj smażenie nas najbardziej gubi, natomiast jeżeli już zjemy tą smażoną, to przede wszystkim zadbajmy o aktywność fizyczną, żebyśmy też spalili to, co w nadmiarze zjedliśmy.
Kompot z suszu.
Susz sam
jest
sobie,
ważny, ten kompot.
On poprawia też trawienie. Poprawia trawienie, więc jak najbardziej. Owoce same w sobie, jeżeli tylko były suszone, no to jest ta słodycz z owoców, jest rzeczywiście większa ta słodycz niż z owoców świeżych. Natomiast jak najbardziej możemy się go napić. Kwestia też ilości, jakich wypijemy, czyli dbajmy o ilości.
A makiełki?
Makiełki, tak, jak najbardziej mak jest w porządku, jednak tam jest też miód, więc ten miód jest bardzo kaloryczny i te bakalie i makarony, natomiast mak jak najbardziej też potrzebny w naszej diecie, więc możemy sobie zjeść, tylko kwestia też ilości.
Tak przerwałam Ci troszkę, bo chciałaś jeszcze pewnie powiedzieć o innych zasadach świątecznych. Zaczęłaś od tego, żeby częściej wstawać od stołu, prawda?
Tak, bo mamy tego świadomość, że będziemy jeść różne produkty, nie oszukujmy siebie, tylko miejmy, co możemy w ramach rekompensaty zrobić za ten czas, który... To nie też nie chodzi o to, żeby mieć tak cały czas taką samą kontrolę, że nic mi nie wolno zjadać, bo jestem na jakimś sposobie żywienia, który powoduje, że muszę się kontrolować, bo to nie bądźmy niewolnikami swojego talerza, tylko przede wszystkim uczmy się wyborów. Może metoda na pół, na przykład zjedzenie połowy tego ciasta i połowy innego ciasta, takiego, jeżeli chodzi o porcję, połowę porcji, też może być dobrym sposobem na to, że zjemy dwa smaki, ale już mniejszej ilości. Może właśnie wypić herbatę z mięty, taki napar z mięty, też poprawimy trawienie. Niektórzy podczas świątecznego czasu włączają sylimarol do swojej diety, czyli poprawiają funkcjonowanie wątroby, żeby ten czas też przetrwała. Jest to też jakiś sposób, czy włączanie zamiast słodkich napojów picie wody, czy bardziej herbata bez cukru też jest elementem, czy na przykład w ramach jakiegoś obiadu świątecznego, żeby mniej polewać jakimś tłuszczem, jakimś sosem, bardziej zjeść mięso plus warzywa, może w ogóle zrezygnować w tym czasie z jakichś ziemniaków, takich produktów, które jemy na co dzień, żeby skosztować innego produktu, takiego bardziej świątecznego. Więc nie bójmy się tego czasu, tylko pamiętajmy o tym, żeby ta aktywność fizyczna też w tym czasie była, może jakiś spacer, jak się uda, czy może jakieś gry, zabawy w gronie rodzinnym.
Kiedyś tak bywało, że po Wigilii ludzie szli na pasterkę pieszo. Teraz podjeżdżamy samochodami. Taki jest znak czasu. No ale w miarę możliwości rzeczywiście, tak jak Magda tutaj mówi, zachowajmy umiar, troszkę się poruszajmy, jeśli pogoda sprzyja, to warto też wyjść na jakiś spacer. Coś jeszcze mamy przekazać w tym temacie świątecznym? Też tak myślę intensywnie. Śpiewajmy więcej kolęd, cieszmy się sobą, a nie tylko tym, co jest na stole. Niech ta jedność stołu będzie z opłatkiem, z siankiem, bo są to naprawdę takie święta bardzo szczególne, wprawiające w nas w taki ciepły, dobry, rodzinny nastrój. Teraz Magda będzie składać życzenia, do których ja się całym sercem przyłączam.
Życzę Państwu przede wszystkim spokojnego czasu, żebyśmy mogli spotkać się w gronie rodzinnym, żebyśmy z uśmiechem, z taką Bożą radością tego narodzenia w naszych sercach, przede wszystkim w naszym życiu, abyśmy z tą radością szli i dawali też innym ludziom, których będziemy spotykać, tą nadzieję narodzenia Pana Jezusa, abyśmy mieli taki w sobie optymizm na ten kolejny czas, który będziemy przeżywać, z nadzieją, abyśmy spoglądali. Niech Pan Bóg nam błogosławi na ten czas świąteczny.
Błogosławionych świąt.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.